Kiedy 2 lata temu zacząłem nagrywać pierwsze podcasty, w których namawiałem Was do pracy zdalnej i opowiadałem, jak pracuję zdalnie, a sam pracuję tak zdalnie od lat, myślę, że prawie 20, no nie mogłem przypuszczać, że nastąpi dzień, w którym okaże się, że cała Polska będzie się miała przestawić nagle w ciągu jednego dnia na pracę zdalną. A to już się dzieje i w poniedziałek ma stać się faktem to, że większość firm, większość instytucji publicznych wyśle ludzi do pracy zdalnej. I to hasło zostań w domu zostanie wdrożone w życie już tak naprawdę bardzo szeroko dla milionów osób. I nagle wszyscy znajdą się w rzeczywistości z jednej strony trudnej, z jednej strony nowej, z drugiej takiej, którą osoby, które zdalnie pracują od dawna, oswoiły już, pokochały i potrafią się podzielić swoimi doświadczeniami. Ja na pewno jestem jedną z takich osób, bo jak mówię, musiałbym dokładnie policzyć od ilu lat, ale od kilkunastu to bardzo intensywnie, a na pewno kamieniem milowym, kiedy w pracy zdalnej wykonałem jedną z największych produkcji, był rok 2005, kiedy to nagrałem Sylwestra dla Jedynki, program sylwestrowy, w połowie grudnia go nagrywaliśmy z wieloma wspaniałymi gwiazdami, Chrisem DeBarkiem, Lemarem i Kombi, Andrzejem Piasecznym, Natalią Kukulską, wieloma wspaniałymi gwiazdami. Ten program był nagrywany, w związku z tym później montowany. I ja chciałem bardzo wyjechać w góry w tym okresie do mojej ukochanej Szklarskiej Poręby. Dostałem na serwer FTP, wtedy nie było jeszcze dysków w chmurze, nie było Dropboxa, Google Drive, innych rozwiązań, tylko funkcjonowały serwery FTP, więc ktoś z montażu na serwer FTP wysłał mi zapis tego Sylwestra z timecodem, czyli czasem wszystkich ujęć. Wysłał mi zapis roboczy miksu tak zwanego, czyli tego, co widz powinien zobaczyć, oraz zapisy ze wszystkich kamer osobno. Ja sobie to ściągnąłem i miałem to w swoim iBooku G4, takim fajnym, białym, Apple'owskim notebooku, pierwszym takim stylowym, jak na tamte czasy. To było moje oczko w głowie, bardzo go lubiłem, ten charakterystyczny biały wygląd, no i przede wszystkim funkcjonalność. I kiedy Śnieżyca odcięła mnie w schronisku na Szrenicy w Szklarskiej Porębie od świata, po prostu wyciągnąłem iBooka i spokojnie przeglądając cały materiał, dokonałem wszystkich uwag montażowych i przesłałem je drogą mailową do montażysty i tak został zmontowany Sylwester. To taki przykład skrajny, ale ja zdalnie, o czym już słuchając moich podcastów wiecie, pracowałem z bardzo dużymi zespołami współpracowników. One sięgały kilkuset osób nawet z różnych krajów. Zdarzało mi się prowadzić projekty takie jak platforma telewizyjna OS, które prowadziłem z partnerami z Islandii, Chile i Stanów Zjednoczonych i z większością z nich nigdy się nie widziałem. I dla mnie to jest coś normalnego i dlatego będę chciał się z Wami podzielić moimi wskazówkami, poradami, jak powinniście się odnaleźć w tej sytuacji pracy zdalnej teraz, w tym czasie, kiedy jesteście w nią wrzuceni bez żadnego przygotowania. A żadna opcja nie jest dobra, ani zbytnie zaangażowanie się w tę pracę od razu, jakby bez zwracania uwagi na to, co się dzieje wokół, ani potraktowania bycia w domu jako czasu wolnego, urlopu, ferii, jak zwał, tak zwał. No bo jak odetniecie się od pracy, to może się okazać, że po tym okresie kwarantanny, który ja uważam akurat, że będzie dłuższy niż 2 tygodnie, możecie nie mieć po prostu dokąd wracać, bo firma padnie, jeżeli wszyscy przyjmą taką postawę. Poza tym praca może skutecznie mobilizować i odwracać uwagę od przejmowania się tym, co dzieje się wokół i to też ma swoje dobre strony, ale to do tego za chwilę wrócimy. Ja pracowałem zdalnie z dużymi zespołami, mniejszymi zespołami ludzi. Zdarzały mi się sytuacje, kiedy pracowałem z kimś na przykład 2 lata i w ogóle go nie widziałem na oczy, bo nie było takiej potrzeby. Nawet jeśli to była osoba z tego samego miasta. Pamiętam, jak z moją współpracowniczką Agatą, pozdrawiam Cię Agata, jeśli tego słuchasz, która zrobiła mi dużo świetnych prezentacji w programie Canva, który Wam polecam zresztą przy pracy zdalnej. Spotkaliśmy się po kilku latach od czasu, kiedy zrobiłem pierwszą prezentację. I to i tak było takie spotkanie bardziej spowodowane już chęcią towarzyską, żeby się w końcu poznać, niż zawodową. Zawodowo nie było żadnej potrzeby, żeby się spotkać. Jednocześnie na swojej drodze spotykałem bardzo wielu ludzi analogowych, takich nazywam, którzy uważali i uważają, teraz będą musieli to zmienić w ciągu jednego dnia, że omawiać sprawy można tylko w sali konferencyjnej, w czasie służbowych lunchy, śniadań, spotkań i tak dalej. Nie korzystali nawet z najprostszych form komunikacji, oprócz rozmów telefonicznych, które by to ułatwiały. Albo też takich osób, które uważają, że wszystko można załatwiać rozmową przez telefon i gadają godzinami przez telefon o rzeczach, które można załatwić kilkoma nagraniami do odsłuchania w dowolnym momencie, krócej, szybciej i sprawniej. Takich osób jest bardzo wiele i co najgorsze, wśród nich to są często właściciele firm, szefowie całych zespołów i to od nich będzie się musiała zacząć teraz ta wielka zmiana, bo to oni muszą i mentalnie, i technologicznie przestawić się na proces zdalnego kontaktu z pracownikami. To będzie bardzo trudne, a najgorszym błędem, jaki może popełnić taki pracodawca, jest próba przeniesienia rygoru z firmy, jeżeli ktoś taki rygor uprawia, do tej pracy zdalnej. Jest najgorszym sposobem jest próba kontroli nad pracownikiem przy pracy zdalnej. Kiedy dawno temu powstawały pierwsze aplikacje do pracy zdalnej, naprawdę dawno, to mówimy 20 lat temu, to ich twórcy opierali się na wymyślaniu bardzo specyficznych narzędzi kontroli, nawet takich, które miały obserwować ruch klawiatury, to czy użytkownik jest przy komputerze, z jaką intensywnością używa klawiatury, o tym, na jakich jest stronach i jak wygląda pulpit jego komputera, nie wspominając. Robiono po prostu takie wirtualne biura, ale teraz już jesteśmy mądrzejsi wszyscy i wiemy, że to nie ma sensu. Wiemy, że praca, aby była efektywna, nie musi wcale podlegać takiej kontroli, a wprost przeciwnie. Wiemy też, że ludzie prawie połowę czasu w biurach spędzają nie na pracy, tylko na plotkach, papieroskach, rozmowach w firmowej kuchni lub na przeglądaniu w sieci wszystkiego, co nie ma nic wspólnego z pracą. Z tego prosty wniosek, że przy pracy zdalnej są w stanie wykonać w 3-4 godziny wszystko to, na co w biurze potrzebowali 8 czy 10. Oczywiście oprócz osób, których praca polega na specyfice kontaktu z klientami, infolinii, sprzedaży i tak dalej i godzin pracy jakiejś instytucji, w której są. Tu specyfika jest inna. Ja Wam to tłumaczę na takim ogólnym przykładzie. Natomiast ci, którzy pracują jakoś tam projektowo, zadaniowo, jakkolwiek by to nazwać, mają po prostu coś określonego do wykonania, mogą to przy pracy zdalnej zrobić zdecydowanie szybciej, bez żadnych nacisków i uwaga, nie tracąc czasu na dojazdy. To jest argument. Przecież w Warszawie ludzie potrafią tracić 3 godziny na dojazdy do pracy. Do tego dodajmy jeszcze po pół godziny przed jej rozpoczęciem i przed zakończeniem takiego czasu, przed rozpoczęciem, kiedy się ogarniają, witają, idą jeszcze na papieroska, robią sobie kawkę, co kto tam lubi. No a na pół godziny przed końcem to już są na etapie tylko myślenia i pakowania się i zastanawiania, jak tu wyjechać przed innymi bez korków albo zdążyć na autobus i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wskazuję Wam wiele pozytywów tej pracy zdalnej, bo zdaję sobie sprawę, jak dużo osób jest przerażonych tą sytuacją, a z kolei jak wiele na drugim biegunie przerażonych może jest wirusem, a sytuacji wysłania do domu się cieszy i myśli, że to będzie super okres z Netflixem, piwkiem i pełnym luzem. Nie polecam tego, trzeba znaleźć jak we wszystkim balans. To znaczy korzystać z tego, że nie spędza się czasu w korkach dojeżdżając do pracy, że nie trzeba siedzieć przy biurku w niej, użerać się z szefem, ale też zrobić swoje w takim zakresie, który by dawał wszystkim poczucie, że firma przetrwa i wasze miejsce pracy się utrzyma. Dlatego, że bardzo wiele firm jest zagrożonych bankructwem i teraz to już po prostu, jeżeli wszyscy się nie zmobilizują na każdym poziomie, to nic danej firmy nie uratuje. A szefowie muszą być w tym wszystkim mądrzy i wiedzieć, że jest bardzo cienka granica, przy której ktoś, pracownik, może zerwać z nimi kontakt i szef nie może mu nic z tego powodu zrobić. I jeżeli ktoś był przyzwyczajony do bycia takim szefem zamordystą, no to musi się zmienić w moment, bo nie ma możliwości nikogo cisnąć, egzekwować i tak dalej. Musi liczyć na to, że pracownik, współpracownik, partner sam zrozumie powagę sytuacji i to, że trzeba ogarniać tematy, bo jak nie, to firma się zawali, a żadne rygory na niego działać nie będą. Wprost przeciwnie, mogą mieć straszny skutek dla wizerunku firmy, jeżeli taki szef w tych czasach pozwoliłby sobie na ciśnięcie jakiegoś pracownika, a ten odpowiedziałby, że jest z dziećmi, ma kogoś chorego w domu, nie ogarnia i szef nie odpuszczałby dalej, to gdyby ten ktoś rzucił do mediów społecznościowych informacje o tym, jak zachowała się firma, to dla tej firmy katastrofa wizerunkowa byłaby gotowa. Więc to najpierw szefowie muszą się nauczyć, jeżeli wcześniej tego nie robili, traktować wszystkich po partnersku i budować atmosferę, w której ludzie będą czuli, że warto jest zrobić to, co mają do zrobienia, angażować się w pracę firmy, żeby zwiększyć szansę na to, że wyjdzie ona bez kłopotów z tej całej sytuacji albo po prostu przetrwa. Tylko taka komunikacja może spowodować, że obie strony będą zadowolone, i pracodawca, i pracownik. Większość z Was słuchając tego jest na pewno w swoich domach. Ja nagrywam jak zwykle nad brzegiem morza. Z dwóch powodów, to taka dygresja, żebyście wiedzieli. Po pierwsze, tutaj hasła "zostań w domu" jeszcze nie ma, również z tego powodu, że tu, gdzie jestem, nie ma nikogo zarażonego, ale również dlatego, że specyfika życia jest trochę tutaj inna i ja na przykład wychodzę z domu prosto na plażę i jestem w stanie funkcjonować, spacerując bez kontaktu z ludźmi, po prostu idąc pustą plażą, ewentualnie widząc kogoś, omijając go, choć są to moje środki bezpieczeństwa. Ja mówiłem o nich w poprzednim podcaście o sytuacji z koronawirusem na Costa del Sol, więc nie będę się rozwodzić, to tylko tytułem tego, żebyście nie dziwili się, że słyszycie wiatr, czy może w tle, kiedy w Polsce obowiązuje hasło "zostań w domu". A Wy w tych domach jesteście i musicie pracować i nie stracić też kontaktu z różnymi strumieniami informacji. I teraz kluczowe jest, żebyście potrafili podzielić sobie te strumienie informacji. Bo w pracy to jest tak, że spływa do Was wiele maili, poleceń, ustaleń z konferencji, spotkań działów, jeżeli ktoś jest w korporacji, i wielu, wielu innych komunikacji w taki sposób, i na końcu wiecie, co robicie. Do tego dochodzi komunikacja plotkarska, firmowa, rozmowy na papierosku, na kawce, wysyłanie sobie różnych informacji na kanałach pozafirmowych z ludźmi z firmy i jednoczesne przeglądanie Facebooków i wszystkich tam social mediów. Wiadomo, że to się dzieje. I teraz, kiedy znajdujecie się w momencie, kiedy macie pracować zdalnie z domu, staje przed Wami kilka spraw do opanowania. I one naprawdę są łatwe do opanowania, więc nie powinniście się tym absolutnie przerażać, ani uważać, że coś jest niemożliwe, bo jeżeli ja z dwójką małych bliźniąt mogłem szykować, będąc kilka tysięcy kilometrów od Polski, produkcję, w które było zaangażowane po kilka osób w każdej produkcji, tak jak choćby rok temu, kiedy do ostatniej chwili z Costa del Sol prowadziłem projekty nagrań programów dla Polsatu, czy dużych koncertów, festiwali, jakie realizowałem już po przyjeździe, ale to wtedy, kiedy cała praca odbyła się już wcześniej. Potem już rejestracja czy koncert to jest ostatni tego etap. Czyli jeżeli można robić z dwójką dzieci na plecach takie rzeczy z końca świata, to Wy na pewno możecie sobie poradzić w swoim naturalnym domowym środowisku. Aby to sobie ułatwić, trzeba przeprowadzić szybką domową naradę, zwłaszcza jeżeli macie małe dzieci, i ustalić sobie taki podział między sobą, jak zajmujecie czas dzieciom, kiedy zajmujecie go aktywnie sami sobą w tym uczestnicząc, a kiedy biernie włączając im bajki na Netflixie, czy dając możliwość gry na komputerze i ten czas wykorzystując do pracy. Musicie ustalić między sobą, jeżeli macie potrzeby komunikacji, rozmów, nagrywania się, kiedy potrzebna jest chwila spokoju, takiej przestrzeni w domu, która dla każdego z Was jest przestrzenią do pracy w miarę gwarantującą spokojne warunki, choć pamiętajcie i wyluzujcie się pod tym względem, bo teraz nikt nie będzie miał do Was pretensji, kiedy usłyszy w tle dzieci, odgłosy kuchni, czegokolwiek, bo wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. To ja z tym miałem problem wielokrotnie, kiedy potrafiłem prowadzić telekonferencje z bardzo poważnymi osobami, bardzo poważnymi partnerami, a te osoby słyszały nagle w tle: tato, kupa, 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 i do kolekcji bąk, co uwielbia krzyczeć moja córka. Zdarzało się, że naprawdę paru prezesów spadało z krzeseł, słysząc to. Teraz Wy możecie, nie musicie się tym w ogóle stresować, bo każdy musi wykazywać zrozumienie. Natomiast warto podzielić sobie takie strefy w domu, ustalić sobie godziny, w których najlepiej pracować. Jeżeli Wasza praca nie jest związana z godzinami pracy firmy, tylko jest pracą zadaniową, to wtedy zastanówcie się przede wszystkim nad tym, czy jesteście skowronkami, czy sowami. Jeżeli skowronkami, czyli lubicie wstawać wcześniej, to wstawajcie jeszcze wcześniej, zanim obudzi się cała rodzina, i te 2-3 godziny najbardziej efektywne wykorzystajcie na pracę. Jeżeli jesteście sowami, pracujcie wtedy, kiedy rodzina idzie spać najintensywniej. To ważne, żeby sobie to ustalić i podzielić, kto jest skowronkiem, kto sową, i dostosować do tego rytmy domowy, rodzinny. No i najważniejsze jest zrozumienie, no, ustalić priorytetowo, kto ma najwięcej tej pracy, kto powinien mieć najlepszy dostęp do komputera, kto powinien mieć największy spokój do rozmów i tak dalej. Wszystko da się zorganizować, choćby biuro miało być na balkonie, nawet gdy jest zimno. To jest wszystko do ogarnięcia. Mam to wszystko za sobą. Naprawdę i telekonferencje przy mega wichurze, kiedy jedynym miejscem był taras, bo dzieciaki w domu nie dałyby mi szans na nawet minutę spokojnej rozmowy. Ogarnijcie sobie to wszystko. To jest pierwszy etap, żeby w miarę bezstresowo przejść w domu ten szok, kiedy wszyscy jesteście razem i musicie pracować, a dzieciaki jeszcze mogą mieć jakieś zadania online i kontakt ze szkołą. I tutaj ważna rzecz, jeśli macie za mało urządzeń w domu do pracy, jeżeli nie każdy ma swoje służbowe, musicie ustalić sobie jakiś podział dostępu do smartfonów, tabletów, komputerów, do tego wszystkiego, co do pracy Wam jest potrzebne, żeby po prostu nie było ciśnień niepotrzebnych i walki o nie. A gdy już macie swoje urządzenie i na nim pracujecie, albo w domu korzystacie z urządzenia, które było domowym komputerem, ale teraz używacie go do pracy, najważniejsze jest, żeby wyłączyć w nim wszystkie powiadomienia, jakie mieliście wcześniej, facebookowe, messengerowe, no przeróżne, z różnych stron, które byłyby Wam potrzebne w związku z rozrywką w sieci, czy tam różnymi innymi rzeczami, które robicie poza pracą, a teraz mogą Was tylko niepotrzebnie dekoncentrować albo też frustrować. Warto się odciąć od całego strumienia tych złych informacji, które do nas spływa, na czas tego, co macie zrobić zawodowo, dlatego że jeżeli będziecie coś robić, a nie będzie to nic związanego z ratowaniem świata Waszej pracy zawodowej, no to każda informacja, która teraz spływa, podsunie Wam myślenie, po co ja mam się męczyć, jak zaraz będzie koniec świata. Tak oczywiście w ramach czarnego poczucia humoru. Ale może być też bardzo wiele innych, które będą Was odciągać. Więc wyłączenie powiadomień to jest sprawa pierwsza i kluczowa. Druga, jeżeli nie chcecie stracić kontaktu z osobami z firmy, ale tego prywatnego, z którymi obgadywaliście szefa, jego kochankę, z którymi rozmawialiście o tym, co się dzieje w firmie, ale nie miało to związku z Waszą pracą, to zróbcie sobie grupę na WhatsAppie, do której dodacie te wszystkie osoby, z którymi do tej pory te plotki firmowe były Wam potrzebne, i tam w grupie na WhatsAppie rozmawiajcie tylko o tym. I umówcie się, że w tej grupie nie przesyłacie sobie informacji koronawirusowych, jeżeli nie dotyczą one po prostu kogoś z Was i obszaru kogoś z Was, żeby nie wprowadzać tam wątków, które będą Wam zabierać energię i dodawać paniki. A jednocześnie ta grupa pozwoli Wam mieć takie poczucie, że trzymacie kontakt z ludźmi z pracy, ale w osobnym kanale. Bo jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli będzie tak, że pozostawicie wszystko na przykład na mailach, wszystkie zawodowe sprawy, do tego zaraz dojdziemy, jak to podzielić, to wyobraźcie sobie, że to, czego dowiadywaliście się teraz od kolegi biurko w biurko, od szefa, od zespołu całego na jakimś spotkaniu, na odprawie i tak dalej, i wyobraźcie sobie, że to teraz ma wszystko do Was spłynąć tylko i wyłącznie w mailach, to ten kanał bardzo się szybko zatka i się nie odkopiecie. I jeżeli w tych mailach Będziecie również wysyłać sobie, co wcześniej się zdarza, memy, jakieś plotki filmowe i tak dalej, to już w ogóle ten kanał się zatka i skutecznie was zniechęci do jakiejś pracy i odnalezienia się w niej. Dlatego bardzo ważne jest to podzielenie kanałów i zróbcie to jak najszybciej. Od tego zacznijcie. Odcinając się od Messengera, Facebooka i od wszystkiego tym podobnego w godzinach pracy. Czyli na WhatsAppie lub innym komunikatorze, jeśli wy i ludzie, z którymi macie kontakt, używają innego, można taką grupę zrobić też na Messengerze, ale wtedy Messenger musi być oderwany od Facebooka. Musicie mieć wyłączone powiadomienia facebookowe. WhatsApp jest lepszy, bo jest związany z kontaktami telefonicznymi do ludzi, a nie z tysiącem kontaktów na Facebooku, z których tylko kilkanaście procent jest waszymi znajomymi. Za to cała reszta bardzo chętnie podeśle wam coś, żeby was wystraszyć jeszcze bardziej koronawirusem. Więc od Messengera i Facebooka warto się odciąć. Na WhatsAppie, Viberze czy czymkolwiek innym, Signalu, co kto lubi, robimy sobie jedną grupę do firmowych ploteczek, a drugą grupę do osób, z którymi naprawdę pracujecie w firmie, z którymi musicie coś konsultować, w której musicie coś sobie przesyłać. Tu polecam WhatsAppa również dlatego, że tam możecie sobie przesyłać wiadomości głosowe, pliki i to wszystko zostaje w jednym miejscu, łatwe do odnalezienia. Nie trzeba tego szukać w mailach. Bo już nie mówię o zaawansowanych, bardziej komunikatorach jak Slack, Trello i wiele innych rozwiązań, bo to już jest na całkowicie osobny podcast i na szkolenia, które też w tej chwili będziemy prowadzić i dla firm, i dla pracowników, żeby pomóc im się w takiej sytuacji odnaleźć. Ja wam mówię od tej strony takiej prywatnej, powiązanej z życiem zawodowym. Tworzycie sobie te grupy, podsumowując, na komunikatorach jedną grupę do plotek z ludźmi z firmy i do takich spraw firmowych, ale nie związanych z pracą, drugą grupę z ludźmi z firmy, z którymi pracujecie i rzeczywiście macie coś do przekazania. No a reszta to już sprawa waszych kontaktów prywatnych, rodzinnych, znajomych, które też polecam podzielić na grupy, żebyście rozmawiali tylko rzeczywiście z tymi, których los was interesuje albo od których informacje wydają wam się być wiarygodnymi. Ograniczajcie rozmowy telefoniczne. Dlaczego? Dlatego, że nie sposób uniknąć w każdej rozmowie teraz tematu koronawirusa i innych związanych z nim informacji. I jeżeli zadzwonicie do kogoś, będziecie mieli szybkie zawodowe pytanie, a on zacznie wam opowiadać jakieś informacje, które do niego dotarły, lub pytać, co u was, to w obu przypadkach nie wypada przerwać rozmowy. No i skończy się to tak, że rozmowa, która miała potrwać 2 minuty, potrwa 30, a wy będziecie mieć po niej wyprany mózg i przekazanych wiele negatywnych emocji. Dlatego teraz używajcie nagrań, do których namawiałem was w tak wielu podcastach. Na komunikatorze wyślijcie do kogoś nagranie z pytaniem czy opowiedzeniem tego, co chcecie mu przekazać i spodziewajcie się odpowiedzi. Zwłaszcza, że w tych czasach, kiedy wszyscy będą w domu, no możecie ludzi zaskakiwać w różnych sytuacjach, w których rozmowa dla nich będzie niewygodna i dla was będzie niewygodna. Mogą was zaskoczyć w kuchni, w łóżku, z dziećmi, gdziekolwiek i niepotrzebnie będziecie się stresować, próbując opanować sytuację, dając paniczne znaki żonie, mężowi, partnerce, partnerowi, zatykając buzię dzieciom, bo dzwoni szef albo ktoś, z kim powinniście poważnie porozmawiać. Przejdźcie na nagrania, wtedy możecie ich odsłuchać, kiedy chcecie, a nagrać się, znajdując ciche miejsce w domu, choćbyście mieli wstawić głowę do szafy, to jest bardzo dobre miejsce do nagrywania, polecam. Jeśli nie chcecie, żeby ktoś słyszał hałas i całą atmosferę od was z domu. Czyli podsumowanie, grupy w komunikatorach, nagrywanie zamiast rozmów telefonicznych, i komunikacja, wysyłanie plików, projektów, nagrań z nimi związanych w komunikatorach, a nie na mailach, bo one się po prostu zakorkują. Jeżeli pracujecie bardziej projektowo, w większych zespołach albo jesteście bardziej zaawansowani, przechodźcie na pracę zdalną w takich programach jak Trello czy komunikatorach jak Slack, gdzie możecie podzielić się nie tylko na grupy, ale na odpowiednie projekty i komunikować się tylko w ramach określonego projektu. Jeżeli w swojej firmie robicie ileś rzeczy, nazwijmy je projektami, zadaniami, jak zwał, tak zwał, i część z nich robicie z różnymi zespołami, ludźmi, część sami, to możecie przypisać te osoby do tych projektów i komunikować się tylko z nimi w tym komunikatorze, tylko na temat tego projektu, nie tracąc czasu na rozmowy wszyscy ze wszystkimi o wszystkim. Bo szczególnie w tym czasie, kiedy mamy tak duże strumienie informacji, w dodatku tak emocjonalne, to skatalogowanie tych kanałów komunikacji jest niesamowicie istotne. No i próbujcie stworzyć sobie oddzielną strefę do pracy, oddzielną do wypoczynku. Warto tego nie łączyć, warto nie pracować przede wszystkim z łóżka, ale jeżeli trzeba, to oczywiście, jeżeli ktoś ma małe mieszkanie i sypialnia może być jedynym miejscem, gdzie może spokojnie porozmawiać, to w tych czasach trzeba to robić. Ale jeżeli macie wybór, to nie należy pracować tam, gdzie się śpi. Nie należy kojarzyć miejsc, sprzętów, które powinny się kojarzyć z wypoczynkiem, z pracą. Czyli jeżeli macie ulubiony fotel, w którym oglądacie telewizję, wypoczywacie, to w nim raczej nie pracujcie. No to są takie podstawy, ale które warto sobie wdrożyć. A poza tym cieszcie się przyjemnościami z pracy zdalnej. Cieszcie się tym, że każdego dnia zaoszczędzicie kilka godzin, które traciliście na udawanie w pracy, że pracujecie, na dojazdy do pracy i na wiele innych związanych z tym czynności. Cieszcie się tym, że macie kontakt z rodziną, że macie kontakt z dziećmi, że możecie chodzić ubrani jak chcecie, podjadać sobie co chcecie zamiast niezdrowych przekąsek w firmie i postarajcie się znaleźć jak najwięcej pozytywów z tego czasu. Ja widzę taką pozytywną falę na Facebooku, kiedy ludzie znajdują wiele pozytywów, ale trochę mnie niepokoi, że w tym przebija się głównie komunikat, ile to się nadrobi zaległości książkowych, filmowych, serialowych i tak dalej, a ta praca gdzieś umyka. A ja jednak bym namawiał wszystkich, choć nie należę do pracocholików, jak świetnie wiedzą ci, którzy słuchają moich podcastów, żeby jednak ta praca była dla nas istotna, dla równowagi psychicznej i dla zwiększania szans, żebyśmy po prostu, jak to wszystko się zakończy, wcześniej czy później, tę pracę mieli. Życzę wam, żeby wasi szefowie stali się w tym czasie dla was partnerami. No i żebyście nie spotykali na swojej drodze hien, które nie będą zupełnie rozumiały sytuacji i próbowały wykorzystać ten trudny czas do tego, żeby was postawić w jeszcze trudniejszej sytuacji. Namawiam natychmiast do piętnowania takich osób. Nie chcę dawać przykładów, żeby nie przekazywać złej energii, ale już widziałem kilka przykładów, gdzie ktoś świetnie sobie poradził na Facebooku, wrzucając screen od tego, jak kontrahent jakiś nie wykazywał w ogóle zrozumienia dla sytuacji, jaka jest, i wprost przeciwnie, uznał, że to właśnie najlepszy moment, żeby wykorzystać słabość drugiej strony i próbować na niej wymusić coś, co nie było ustalane. Sam zresztą trafiłem na kogoś takiego, kto bezwzględnie próbował wykorzystać obecną sytuację i moje zajęcie troską o rodzinę, o organizację życia nadal poza Polską, choć do niej miałem wrócić, to tam ktoś próbował to wykorzystać, żeby wymusić na mnie jakieś pieniądze i wyłudzić opłaty za usługi, których w ogóle u niego nie zamawiałem, więc trzeba być czujnym, ale takie osoby trzeba natychmiast piętnować, upubliczniać i w tych czasach one będą skończone. To jak szabrownicy w czasie wojny. Jak ci, których trzeba natychmiast skazywać, którzy próbują zarabiać na maseczkach, płynach i tak dalej. Więc pamiętajcie, że ta siła jest teraz po waszej stronie i tylko partnerski układ z firmami jest akceptowalny. Nikt na was nic nie może wymusić, bo oczywiście zawsze możecie powiedzieć, że jesteście na płatnym urlopie z dziećmi. Każdy ma teraz taką możliwość. Zawsze możecie powiedzieć, że źle się czujecie i nie ma teraz osoby, bez względu na to, jakie macie kontrakty, nie zwracajcie uwagi na to, że ktoś mówi o umowie, kontrakcie i tak dalej. Nie ma teraz takiej możliwości, żeby ktoś w sytuacji nadzwyczajnej mógł o cokolwiek was cisnąć w związku z umową albo kontraktem. Może was prosić o zrozumienie, może was prosić o zaangażowanie, ale nie może niczego wymuszać. I tego się trzymajmy, dbajmy o to, żeby taka atmosfera była obustronna, a ja będę starał się częściej podrzucać wam wskazówki do tego, jak ogarniać pracę zdalną. Mam nadzieję, że codziennie uda mi się wrzucić coś nowego, a my ruszamy w gronie osób, ekspertów, którzy świetnie sobie od lat radzą z pracą zdalną, psychologów, którzy są specjalistami od sytuacji kryzysowych, od walki z lękami, od odnajdowania się w nadzwyczajnych sytuacjach. Ruszamy z taką grupą osób, ze szkoleniami online i dla pracowników, i dla firm. Już od poniedziałku będziemy się starać i jednej, i drugiej stronie ułatwić to przejście na pracę zdalną, dostosowywać też odpowiednie technologie, systemy pracy związane z daną branżą. Oczywiście u tych, o których się nie uda, musimy sobie powiedzieć, że są branże, w których zdalnie nie da się póki co jeszcze wszystkiego wykonać. No i będziemy przygotowywać ludzi i firmy na to, że to na pewno będzie czas dłuższy. Bo po pierwsze, nie wierzę w te 2 tygodnie, oby tak było, ale po drugie, te zmiany pozostaną na dłużej. Bo po pierwsze, już widać po reakcjach ze świata, że pracownikom bardzo się spodobało przejście na pracę zdalną. Firmy również zauważyły, jak wielu ludzi mogą wysłać na pracę zdalną i ograniczyć koszty biurowe i wiele innych. Obie strony zauważają korzyści i w związku z tym będzie olbrzymi odpływ pracowników do pracy zdalnej, pracy online, jak zwał, tak zwał. A poza tym każda firma będzie wdrażać takie programy kryzysowe, ratunkowe, które będą umożliwiały jej przejście na pracę zdalną w przypadku kolejnych takich sytuacji jak z koronawirusem natychmiast, w ciągu dnia czy w ciągu kilku godzin. Dlatego wiele firm, wiele osób będzie wymagało teraz fachowej pomocy i szkolenia. No i my będziemy się dzielić naszymi doświadczeniami z wielu lat, bo sytuacja nowa, w której znaleźliście się być może wy, w którym znalazło się miliony osób, dla nas jest sytuacją stałą. Tak po prostu pracujemy od wielu lat, więc tylko stres związany z sytuacją jest nowym elementem i ta rzeczywistość, w której naprawdę trzeba być zamkniętym w domu i pracować tylko online, to są nowe czynniki, natomiast co do zasady pracujemy w taki sposób, jakiego muszą się nauczyć miliony ludzi teraz od lat i będziemy się tym doświadczeniem dzielić. Wkrótce podam więcej szczegółów o tym, w jaki sposób takie szkolenia można zamawiać, jak i do jakich firm się zgłaszać, żeby ustalić z nami harmonogram spotkań online. Do usłyszenia, bądźcie uśmiechnięci, cieszcie się rodzinami, cieszcie się tym czasem w domu, zwracajcie uwagę na jasne strony tego, odcinajcie się od wszystkich wampirów energetycznych i od strumieni złych informacji i pamiętajcie o tym, że tak czy siak, bez związku z wirusami nadchodzą czasy, gdzie praca oprócz ludzi na pensji średniej, socjalnej, jak zwał, tak zwał, będzie luksusem, w związku z tym warto o nią dbać, warto się rozwijać, warto w tym szczególnym czasie pokazać i współpracownikom, i szefom, czy w drugą stronę wyszefowie, pokazać swoim pracownikom, zespołom, że potraficie się w takich sytuacjach odnaleźć i jesteście fajnym zespołem. Fajnego dnia Wam życzę, po prostu. Do usłyszenia. No i taki krótki update do tego mojego nagrania. Ja już jestem w domu i pozostanę w nim dłużej, ponieważ okazało się, że kiedy nagrywałem dla Was ten podcast, rząd Hiszpanii wydał dekret o zamknięciu całej Hiszpanii o nakazie pozostania dla wszystkich z domów, więc okazało się, że ja dotarłem do domu jakieś 20 minut po tym zakazie. Miał być zamknięty Madryt tylko, bo tam jest największa ilość zachorowań, ale niestety mieszkańcy Madrytu, gdy rząd zamknął szkoły, potraktowali to jako świetną okazję do wakacji ze swoimi dziećmi i gremialnie zaczęli się przemieszczać na południe Hiszpanii całymi rodzinami. No i rząd hiszpański nie miał wyjścia niż zdecydować o zamknięciu takim bardzo rygorystycznym, nieporównywalnym z tym, co się dzieje w Polsce w tej chwili, a mianowicie nie wolno wychodzić z domu, tylko w celu jakiejś pomocy medycznej albo jeżeli brakuje zakupów spożywczych, które będą gdzieś w jakichś określonych miejscach. No tam jest długa lista rygorów, pod jakimi z domu wolno wychodzić, a tak to trzeba pozostać. Więc jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji, a nawet my w ostrzejszej, bo w Polsce są apele o pozostanie, a tu jest taki nakaz. Wobec tego kolejne moje nagrania i szkolenia również będą się odbywały na pewno przez jakiś czas z domu lub z mojego tarasu, więc może przy większych falach uda Wam się ten szum morza, o który tak do mnie apelujecie, zawsze usłyszeć. Będę relacjonować na bieżąco, jaki to ma wpływ na sprawy, których ten podcast dotyczył, czyli pracy zdalnej, ale pewnie tylko taki, że coraz większe będą potrzeby edukacji ludzi w tym kierunku, i my się będziemy starać robić, co możemy. Trzymajcie się!